Państwa, teraz po 11 w Radiu Zachód, czas na Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski przed mikrofonem. Witam Państwa serdecznie, witam także w obydwu studiach zaproszonych gości. Studio w Zielonej Górze, Jolanta Fadak, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lubuskiem. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesna.
Witam serdecznie.
I jeszcze Sławomir Kowalski, który reprezentuje ugrupowanie Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
I teraz studio w Gorzowie, Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, szef klubu Platformy.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wiceprezes Partii Porozumienie, Robert Tanacki.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Czekamy również na posła Jarosława Porwicha z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, który nasze zaproszenie przyjął. Ale zaczynamy. Czy fundusze z Unii Europejskiej mogą być uzależnione od stanu praworządności? To jest jakby pierwszy temat, którym się dzisiaj zajmiemy. Unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger twierdzi, że tak. Mówi, że Komisja Europejska zaczęła przygotowywać regulacje prawne dotyczące tej kwestii. Zatem, czy Państwa zdaniem możliwe jest stworzenie uniwersalnego systemu oceny praworządności? Czy teksty legislacyjny opisujący na praworządność według autorów może być w Europie podstawą prawną, na której może być oparte ewentualne uzależnienie dostępu do funduszy? I to jest pierwsze pytanie i poproszę Państwa o komentarze. Rozpocznie Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Unia i władze Unii, przynajmniej obecne, udowodniły nam, że wszystko można, więc pewnie to też jest możliwe. Ale jeśli taki projekt zostanie przyjęty, no to fundusze nie trafią ani do Hiszpanii, ani do Francji, ani do Niemiec, bo oni mają podobny system prawny. My, Prawo i Sprawiedliwość, właściwie ich model przekopiowaliśmy do Polski, czyli mamy trójpodział władzy i ten trójpodział władzy nie był trójpodziałem władzy w Polsce, ponieważ władza wykonawcza, czyli rząd, jest kontrolowany i zawsze był przez władzę ustawodawczą. Władza ustawodawcza była kontrolowana przez władzę sędziowską, przez wymiar sprawiedliwości, a wymiar sprawiedliwości był kontrolowany przez samych siebie. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość to zmienia, tak by władza ustawodawcza mogła kontrolować, czyli suweren, bo my wybieramy tę władzę, mogli kontrolować sędziów. Patologie, zresztą wszystkie znane, nie trzeba je powtarzać, są ogromne. Panowie z wymiaru sprawiedliwości dostali szansę, przez 20 kilka lat mieli się oczyścić, nie oczyścili się, więc przyjęliśmy model, jaki obowiązuje na Zachodzie. Jeśli taka zostanie przyjęta przez Unię, zapis, no to w tym momencie Unia wykluczy część państw, w tym pewnie i Polskę, jako niepraworządne, no mówiąc śmiesznie i kolokwialnie, bo to, co proponuje Unia, no to są, powiem to dosadnie, lewackie pomysły, bo dzisiaj lewacy rządzą w Unii i nie mogą się przyzwyczaić do tego, że nowy rząd w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość, nie pozwoli na traktowanie Polski w taki sposób, jak była przez te 20 kilka lat traktowana. Chcemy być podmiotem, a nie przedmiotem i Mateusz Morawiecki, obecny premier naszego rządu, myślę, że skutecznie to tłumaczy. Wczoraj czytałem taką opinię na jednej z gazet w Niemczech, dziennikarze to wydali na polski przetłumaczone, że po spotkaniu z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy w kuluarach jasno powiedzieli, że zaczynają rozumieć stanowisko Polski i nawet się z nim zaczynają zgadzać, bo w końcu ktoś im to jasno wytłumaczył, czyli Mateusz Morawiecki.
Mirosław Marcinkiewicz, panie przewodniczący, istnieje uniwersalny system oceny praworządności?
Taki system na pewno musi funkcjonować, ale zacznijmy od początku. Wiele, wiele lat temu kilka państw spotkało się i po to, by lepiej się rozwijać, po to, by było bezpieczniej, po to, żeby spokojnie żyć, stworzyło, no, to zamierzchłe czasy, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, później przekształconą właśnie w Unię Europejską. I to oznacza, że dopraszane były różne państwa na takiej zasadzie. Przyjmujemy pewne wartości, przyjmujemy pewien sposób życia, tworzymy wspólny budżet, solidarnie dzielimy się tymże budżetem po to, żeby właśnie podciągać cywilizacyjnie kraje, które słabsze są w rozwoju. I tak to funkcjonowało. Teraz przyszedł taki czas, że rząd PiSu wstał z kolan i mówi, co wy nam tu będziecie mówić? To my będziemy tutaj wszystkim. Dawajcie kaskę, dawajcie, ale dajcie nam święty spokój. I nie dziwię się, że przywódcy Unii Europejskiej, większość krajów, mówi, no zaraz, no zastanówmy się. Panie redaktorze, powiedzmy taką rzecz. Tutaj jeden z publicystów przecież prawicowych wręcz napisał. Bierzmy kasę i uciekajmy. No co to jest? To jest poważne traktowanie w ogóle Unii Europejskiej? My jesteśmy częścią tej Unii. Pytanie zasadnicze, kto ma to weryfikować? No rząd PiSu kwestionuje nawet Komisję Wenecką stworzoną właśnie po to, by w sprawach spornych w sposób właśnie, to nie jest Trybunał Sprawiedliwości, ale jednak dokonywała pewnych ocen.
Podjąłby się pan ocenę, który z krajów jest bardziej bądź mniej praworządny w Europie, w Unii Europejskiej?
Nie jestem prawnikiem, więc mnie to nie dotyczy, ale myślę, że taki sposób, wie pan, jeżeli wszyscy dookoła mówią, panie, na przyjęciu, coś pan trochę za dużo, za wesoły jesteś, może idź trochę odpocznij. I mówi to jeden, drugi, piąty, dziesiąty, no to może w końcu trzeba go posłuchać i dać sobie trochę spokój, a nie krzyczeć tylko i wyłącznie.
Posłuchajmy Jolanty Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No nie ulega wątpliwości, że Komisja Europejska może wprowadzić takie zasady, tym bardziej, że jeżeli istnieje podejrzenie, że kraj nie jest praworządny, to jest również bardzo niedobre dla konsumpcji środków unijnych. Mianowicie wszystkie problemy, które są związane z konsumpcją tych środków, rozstrzygają polskie sądy i one muszą być wiarygodne. Jeżeli nie są wiarygodne, to też jest jakiś problem na forum unijnym. Oczywiście ja nie jestem tutaj najmądrzejszym prawnikiem, żeby ocenić, jak bardzo daleko te kraje są praworządne, ale przecież to pan minister Waszczykowski zaprosił tu Komisję Wenecką, która wyraźnie powiedziała, że należy niestety to poprawić i tyle. I tu nie ma co opowiadać jakieś bajki, że my stajemy z kolan, czy nie stajemy, bo to jest bardzo praktyczny dla Polski. Bo to jest bardzo praktyczny. Ja do pana nie mówiłam, także nie ma żadnego adwocenia.
Ja też do pani nie mówię, ja mówię do pana redaktora.
proszę bardzo.
No to może pan sobie z redaktorem podyskutuje na adwocem, przeszkadzając mi, nie? Ale w takim układzie absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, że ktoś wstaje czy nie wstaje z kolan, czy ktoś się oczyszcza czy nie oczyszcza, tylko tu jest po prostu bardzo praktyczna kwestia, że jak ktoś nie chce być w Unii, nie chce traktować tych rzeczy, to niech powie wprost, że z tej Unii chce wyjść i tyle. Nie?
I nie korzystać ze środków finansowych.
No i nie korzystać, no i tyle.
Krótko, adwokat w takim razie, proszę bardzo.
Pani minister, ja bardzo bym prosił, żeby na temat rozmawiać, bo my wprowadziliśmy system, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bardzo podobny do krajów zachodnich. Pani opowiada o komisjach weneckich, co nie ma nic wspólnego, bo oni tak, patrzą na Polskę w jednym, a nie widzą tego samego we Francji, w Hiszpanii czy w Niemczech. No patrzmy na to uczciwie, ten system jest bardzo podobny jak w krajach zachodnich, a wręcz tam w krajach zachodnich jest więcej polityki w systemach sprawiedliwości wyznaczania sędziów niż w Polsce. Więc jeżeli uczciwie na to popatrzymy, to w ogóle nie ma nawet o czym mówić. A wy mówicie
szanowny
o tematach zastępczych.
Szanowny panie prezesie, proszę mówić na temat. Nie na temat Hiszpanii, tylko na temat Polski. Niemiec ani na
proszę
temat Francji.
Systemy prawnicze
proszę mówić na temat
polityków.
Polski. Nie? A poza tym może dajmy jednak panu redaktorowi tutaj ocenę, czy ktoś mówi na temat, czy nie.
Sławomir Kowalski, teraz Kukiz 15.
Szanowni Państwo, Unia Europejska została stworzona jako system gospodarczy, a nie polityczny. I mam wrażenie, że zaczyna być to przeginane w jakąś taką niedozwoloną stronę, bo pieniądze, które są nam w środkach unijnych przekazywane, to są pieniądze, które my w podatkach przekazujemy do Unii i nasze państwo dokłada się do tego całego interesu. Polska jest suwerennym krajem i prawo, które tworzy, jest naszą suwerenną decyzją i nie powinno być kwestionowane przez żaden inny kraj, a tym bardziej przez Unię Europejską, która jest tworem zlepkiem, nazwijmy to tak w cudzysłowie, państw europejskich i zasiadają w tym gremium różnego rodzaju osoby, które czasami nie do końca demokratycznie zostały wybrane. To są osoby gdzieś, które politycznie z nadania danego państwa zostały tam usankcjonowane i w tym momencie one mają decydować o tym, co w Polsce ma być i jak ma być. Nasze prawo to jest nasze prawo. Jeśli będzie błędne i jest błędne, to powinniśmy je sami naprawiać i sami je poprawiać. I żadne środki unijne nie powinny być uzależnione od tego, czy w naszym państwie funkcjonuje takie czy inne prawo. Ja jestem przeciwny temu, żeby Unia ingerowała w taki sposób. Ma prawo do regulacji gospodarczych, do współpracy, do naprawiania pewnych nieścisłości, które wynikają z różnych dziedzin gospodarczych, ale to, co robi dany kraj, powinno zostać naszą suwerenną decyzją. My nie wtrącamy się do Niemiec, nie wtrącamy się do Francji, nie wtrącamy się do Hiszpanii czy do Włoch. Oni robią swoją robotę, więc Unia powinna też równoważnie patrzeć na to wszystko, jeśli nie wtrącają się, tak jak powiedzieli przedmówcy, nie wtrącają się do innych krajów, to powinni też nie wtrącać się do nas, do Polski.
No, sęk w tym, że systemy prawne poszczególnych krajów jednak różnią się od siebie.
I tutaj tkwi
właśnie clue naszego pytania. Poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesna.
Z dużym niepokojem przysłuchuję się Państwa dyskusji, dlatego że jasno wynika z tego, że zaczyna się narracja, która wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. I to jest bardzo niepokojące. To znaczy to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jednoznacznie, szczególnie po wypowiedzi pana Pińkowskiego, domyślam się, że jego uśmiech dało się słyszeć w tle. Jestem o tym przekonany. Działania w Polsce, z którymi my jako opozycja, w przeciwieństwie do Kukiz 15, polemizujemy i staramy się wytłumaczyć państwu z PiS-u, że są niekonstytucyjne, czyli przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego, wybieranie sędziów, którzy są dublerami, a nie kolejkowymi, którzy powinni te stanowiska obejmować. Niedrukowanie Trybunału Konstytucyjnego przez panią premier wyroków. No, rzecz bez precedensu, uważam. I państwo mówicie, że w Polsce jest system praworządny? No nie jest praworządny, więc trudno się dziwić, że klub, do jakiego się zapisaliśmy, pod tytułem Unia Europejska, zwraca na to uwagę. I szczerze mówiąc, obawiam się, że sformalizuje te rozpoczęte dyskusje dotyczące tego, że kontrybucja środków finansowych będzie uzależniona od oceny, być może nie tylko Polski, ale również innych krajów, ale teraz niestety ta debata rozpoczęła się przez nas. My udajemy na pożytek polityki wewnętrznej, że zwyciężamy, że stajemy się podmiotowi. Nie, proszę państwa. Państwa dyplomacji nie ma. Państwo przegrywacie 27-1 i witacie panią premier wracającą z Brukseli z kwiatami, oznajmiając wszystkim w Polsce, że to jest sukces. Nomen omen, występując przeciwko Polakowi, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej. Więc ja mam nadzieję, że państwo przestaniecie być u władzy za 2 lata i polegniecie w wyborach zbliżających się samorządowych, dlatego że to jest aberracja, którą państwo robicie. Jeżeli w sądownictwie są sprawy wymagające interwencji, to należy to robić. Jeżeli są sędziowie, którzy wykonują swój zawód niepoprawnie, to należy ich zmienić. Ale jak ja słyszę wczoraj pana premiera, który w Berlinie oznajmia, że państwo przeprowadzacie teraz zmiany związane z KRS-em, dlatego żeby sądy były niezależne, czyli minister sprawiedliwości, prokurator generalny nominuje swoich przyjaciół do KRS-u po to, żeby sądy były niezależne, no społeczeństwo się nie da, proszę państwa, na to nabrać. Tego się nie da inaczej wytłumaczyć, jak zawłaszczaniem przez państwa całości życia publicznego i przez własnych nominatów określania, co jest sprawiedliwe i co jest prawe. Niestety nie jest.
I jeszcze nam pozostało porozumienie. Herbert Anaski, proszę.
Ja tylko od razu odnosząc się tutaj do wypowiedzi pana posła, to równie dobrze taką uwagę mógłby zwrócić w stronę Niemiec, właśnie Grecji, innych państw, które stosują identyczny system, który w tej chwili po reformie został wdrożony, więc jeżeli tutaj atakujemy rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, który reformuje jednak system, cały system wymiaru sprawiedliwości, można go oceniać lepiej czy gorzej, do tego właśnie służy debata publiczna. Ja się cieszę, że ta debata publiczna trwa, bo to powoduje, że można zawsze wprowadzić dodatkowe zmiany, dodatkowe poprawki, które jeszcze usprawnią ten system. Odnosząc się jednak do pytania pana redaktora, bo ja mam takie wrażenie, że wszyscy tutaj poszli w politykę, uprawianie tej polityki, zamiast odpowiedzieć na to pytanie, bo pan redaktor wprost zapytał, czy jest taka możliwość, żeby tą praworządność w jakimkolwiek państwie ocenić sprawnie. No i tutaj rzeczywiście większość się zgadzała z tym, że będzie taka ocena trwała, ale ktoś jednak stworzy jakiś system tej oceny. No i czy on będzie sprawny? No na pewno będzie sprawny dla tych, którzy go stworzą, czyli równie dobrze te warunki, które my my w Polsce stworzyliśmy, mogą komuś nie odpowiadać. I tutaj warto wrócić do takiej podstawowej zasady. Państwa nie mają przyjaźni, one mają interesy. Naszym interesem jest to, aby dbać o nasze państwo, o państwo polskie, i myślę, że tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy właśnie to robi, reformując je odpowiednio. Poparcie w społeczeństwie to pokazuje. I demokratyczne wybory, czyli po prostu suweren, wskazuje, jaki kierunek powinien być tych zmian, właśnie również poprzez sondaże. Więc jeżeli sondaże pokazują, że ten kierunek zmian jest odpowiedni i tego oczekują obywatele, to powoływanie się na to, że w Unii Europejskiej też suweren, czyli po prostu wybrane demokratycznie władze, a tutaj większość jednak mają państwa osi, Francja i Niemcy, będą dbały o własne interesy. I tutaj też do kolegi z Platformy Obywatelskiej, który mówił, że dzięki temu, że mamy Unię Europejską, nie mamy wojny i tak dalej. Ja powiem tak, to nie dzięki Unii Europejskiej w takiej postaci politycznej, tylko właśnie to uzależnienie gospodarcze. A to uzależnienie gospodarcze na przykład jest powodowane przez internet, przez globalizację, i dopóki te interesy między państwami będą i dopóki te fabryki, te inwestycje, które dzisiaj właśnie za ostatnich dwóch lat rządów mamy w Polsce, czy to na przykład kapitału niemieckiego, czy francuskiego mamy, to będzie powodowało pokój w Europie i będzie powodowało, że te interesy będą utrzymywane, i w mojej ocenie nikt nikomu nie będzie odbierał tych środków. To jest po prostu szerzenie propagandy. Dodatkowo minister Morawiecki, w tej chwili premier Polski, myślę, że jest odpowiednią osobą, która też ten dysonans, który został zbudowany w dialogu, wyprostuje, ponieważ to napiętrzyło się i ta zmiana, która nastąpiła w rządzie, i te kierunki gospodarcze pokazują już po debatach w Davos i w innych miejscach, że jednak premier potrafi to w odpowiedni sposób, tą dyplomację poukładać. Więc myślę, że tutaj nie ma po co podnosić na ten moment wrzawy i straszyć społeczeństwa tym, że coś nam zostanie odebrane.
Powracamy do Platformy. Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy, ja tylko chciałem krótko powiedzieć, no, jeżeli mówimy o tak poważnej sprawie, jako o zapewnieniu pokoju, no to tak nie podchodźmy do tego sobie byle jak, bo bierzmy pod uwagę, co się działo w całej Europie, żeby tylko się na niej skupić, ile nieszczęść wojny przyniosły, i Unia Europejska, pewien system wartości, który został stworzony i dzięki Bogu funkcjonuje cały czas, jest jednym z elementów, który spowodował, że żyjemy bezpiecznie. Ja chcę żyć w kraju bezpiecznym. Chcę, żeby Europa była bezpieczna i żeby zapewniała nam odpowiedni poziom życia. Tak się dzieje, i przypomnę też koledze, że właśnie ostatnie, czy to 14 lat więcej od wejścia do Unii Europejskiej, i środki, które tutaj trafiły, wyrównały nasz poziom życia. I bardzo dobrze, ale nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na gospodarce, bo gospodarka super, najważniejszy element, jak najbardziej, ale są też inne wartości, które sumując się powodują to, w czym żyjemy.
No i tutaj ad vocem,
otaczającą nas
wartości,
rzeczywistość.
Jeżeli chodzi o te wartości, to ja się nie zgadzam. Unia Europejska właśnie idzie w lewicowe wartości, które powodują, że mamy nielegalnych imigrantów, wjeżdżające tiry w różnego rodzaju targowiska, mamy wybuchające bomby, terrorystów coraz więcej i
pokój,
tak dalej.
Więc pokój to nie jest lewicowy czy prawicowy, tylko jest albo go nie.
Ideologia może powodować, czy ten temat. Pokój jest, czy nie.
Jeszcze ja chciałem się odnieść do słów pana posła Pudłowskiego, który szczyci się tym, że Polska przegrała 27 do jednego. Ja
szczyci chciałem pana się?
Pan mówi, że to jest porażka, tylko ja chciałem panu logicznie wyjaśnić, że pan
to było zwycięstwo,
nie,
tak?
Pan, no nie, no ale da mi pan skończyć? Dziękuję. Pan właśnie zakwestionował demokratyczne wybory. Nie wiem, czy pan wie, ale Prawo i Sprawiedliwość wygrało w demokratycznych wyborach. W normalnej Unii Europejskiej rząd wybrany demokratycznie ma prawo zgłosić swojego kandydata. Kto go nam zgłosił? Niemcy. Więc ja pana zapytam wprost, czy pan jest niemieckim posłem, czy polskim?
A ja pana zapytam, czym jest skuteczność dyplomatyczna? Przegraną czy wygraną?
Jaka skuteczność?
Taka, jaką państwo okazujecie.
Jakie są zasady?
Jeżeli państwo przegrywacie,
jakie są zasady, że Niemcy będą nam dyktować, kto ma być kandydatem?
Jedno pytanie, jedno
jakie
odpowiedź.
Państwo podjęliście działania, które spowodowały, że wasz kandydat
wygrał?
Wy
właśnie
wygrał.
Popieracie
czy
Niemcy,
chociażby Węgry,
Donalda
czy chociażby Wielka Brytania,
to ja się pytam,
czy chociażby inne kraje
z
grupy wyszehradzkiej państwa poparły? Jaką państwo skuteczność okazujecie w tych dyplomacjach, jeśli mieliście innego kandydata? Czy przekonaliście chociaż jeden inny kraj?
Suwerenne państwo wskazało kandydata. Niemcy wskazali drugiego. Wy oczywiście to krytykujecie. To ja się pana pytam. Pan jest posłem niemieckim czy polskim?
Może pan premier Morawiecki by zaprotestował, jak był w Berlinie?
Ale sprawa jest już przegrana. W czym tu protestować? Tak?
Ale może by się dało jeszcze. Bo odniósł tam wielki sukces. To,
że bardzo państwa proszę nie mówić
jednocześnie.
Odniósł sukces.
To teraz państwo robicie, co chcecie i co z tego wynika, proszę mi powiedzieć.
Właśnie pan krytykuje to, że my wstajemy z kolan. To wynika, zobaczy pan za kilka lat.
Jak państwo wstajecie z kolan, o czym pan mówi?
No,
to może już wstańcie z tych kolan. Może już czas wstać z tych kolan, bo wstajecie cały czas.
Czas
i nic z tego nie wynika.
A to według pana, a według nas wynika.
Czas zmienić temat. Zmieniamy. Lubuskie Forum, gorąca atmosfera i kolejny temat, czy przy podpisywaniu umów koncesyjnych na budowę autostrady A2 między Koninem a Świeckiem doszło do nieprawidłowości. To ma sprawdzić prokuratura, uściślając są wątpliwości, czy przy podpisywaniu przez poprzednie rządy umów koncesyjnych no zagwarantowano interesy państwa, a mówiąc dosadnie, śledztwo ma na celu ustalenie, dlaczego zgodzono się w umowach na to, by spółka Autostrada Wielkopolska samodzielnie ustalała ceny przejazdów. No łącznie przez 40 lat, no teraz już 19 nam zostało. Prokuratorzy będą ustalać, czy doszło do niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień. No faktem jest, że, szanowni państwo, przejazd tą autostradą w Polsce jest najdroższy. No i teraz poproszę państwa ocenę tych podejrzeń prokuratorskich i ewentualnych zarzutów. Zaczyna Robert Anaski.
Na pewno trzeba tutaj poczekać na ocenę prokuratury. Ja myślę, że teraz w drugą stronę pojawią się głosy opozycji, że właśnie prokuratura powinna to ocenić, czyli tutaj wskażą sprawność systemu sprawiedliwości, że od tego właśnie jest prokuratura. W zależności jak, co komu pasuje, to będzie oceniał ten system. Jestem przekonany, że za chwilę będą rozmówcy to wskazywali, ale osobiście się z tym na pewno zgodzę. Tutaj trzeba poczekać na ocenę prokuratury i na po prostu badania śledcze. Czy rzeczywiście te nieprawidłowości zaszły. Jeżeli ktoś komuś postawi zarzuty, no to w tym wypadku będziemy mieli proces pewnie karny, który się zakończy i rozstrzygnie sąd. Ja wierzę w niezawisłość sądów i tutaj myślę, że ta ocena będzie no, najbardziej właściwa i uczciwa, żeby poczekać. Jeżeli chodzi o same kwestie tych cen, no to tutaj jako użytkownik tej drogi, bo bardzo często się nią poruszam do Warszawy, a również jeżdżę po Europie, to muszę tutaj wskazać, że rzeczywiście no tak oceniając to z perspektywy Kowalskiego, pozdrawiam wszystkich Kowalskich, no to rzeczywiście te ceny przejazdu są bardzo, bardzo wysokie i ja bym tutaj nawet moralnie oceniając te decyzje, które przez polityków są podejmowane, mam nadzieję, że suweren, czyli po prostu wyborcy demokratycznie ocenią w kolejnych wyborach, jeżeli te nieprawidłowości formalnie nawet nie zostaną spełnione i nikt nikomu zarzutów nie postawi, to patrząc na naszą kieszeń, zgoda, nawet jeżeli to było w ramach przepisów, to jest zwykłe barbarzyństwo, grabież po prostu, kolesiostwo naszych kieszeni, obywateli i mam nadzieję, że to po prostu odpowiednio wyborcy ocenią, bo sam osobiście te pieniądze muszę przy tych bramkach non-stop wypłacać, kiedy tam jadę, a jadę do Niemiec i te opłaty są odpowiednio inaczej poukładane. W Niemczech to już w ogóle dla użytkowników prywatnych drogi szybkiego ruchu czy autostrady są nieodpłatne. Także myślę, że tutaj warto poczekać na ocenę prokuratury, a z drugiej strony myślę, że każdy obywatel potrafi jeżdżący tą drogą ocenić, jakie decyzje były politycznie również podejmowane.
Koncesja na ten odcinek, o którym rozmawiamy, został przyznany w 2009 roku przez ministra infrastruktury w rządzie Platformy PSL, co zalego no Grabarczyka, Polskie Stronnictwo Ludowe teraz. Jolanta Fatak.
No ja jestem przeciwna takiemu układowi, który jest układem publiczno-prywatnym. I zawsze to powtarzałam, że ułożenie wtedy tych stosunków między państwem a przedsiębiorcą jest bardzo trudne, dlatego że absolutnie jasne jest, że państwo próbuje wybudować autostradę czy infrastrukturę jak najtaniej, natomiast przedsiębiorca musi na tym zarobić. O ile sobie przypominam, to większość tych pieniędzy, która była na autostradę wyłożona, to był po prostu kapitał prywatny, zdaje się bankowy. Nie wiem, czy nie w Banku Zachodnim, tak jak w Ciechu, no ale powiedzmy, tego nie jestem pewna. W związku z tym te autostrady są takie drogie. Ale myślę, że tu należałoby również doprowadzić do jakichś negocjacji przy tych kolejnych podwyżkach i że to przynajmniej by miało jakiś skutek taki, powiedziałabym, praktyczny dla obywatela, bo ta autostrada rzeczywiście jest droga. Ale tu jeszcze raz mówię, że środki unijne, które wykorzystujemy, one mają w założeniu nie przynosić zysku. Na tym nie powinno się zarabiać. I po prostu te inwestycje są dużo tańsze.
W tej umowie zapisano, że państwo rekompensuje spółce utracone zyski.
No bo widocznie spółka wyłożyła kapitał. Nie wiem, czy to spółka wyłożyła kapitał, czy państwo, nie potrafię tego, nie jestem specjalistką.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Z dochodzących do nas informacji związanych właśnie z tą umową wynika, że ta umowa była bardzo niekorzystna, znaczy jest przez cały czas bardzo niekorzystna dla państwa polskiego, bo musimy bardzo duże pieniądze dopłacać do tego interesu. Od 2006 wiemy, że ta sprawa trafiła już do prokuratury, czyli rozstrzygnięcie pewnych nieprawidłowości przy tej umowie i w sytuacji takiej, że były sprawy umarzane w tej kwestii i znowu teraz w ostatnich latach znowu została podniesiona ta kwestia. Rodzi to kolejne pytania, że rzeczywiście mogą być tutaj jakieś naprawdę nieprawidłowe rzeczy, które będą bardzo nas obciążały na przyszłe lata. Już wiemy, że nas obciążają, bo sporo dopłacamy do tego interesu. Ja jestem zdania, że ta umowa, znaczy te kwestie, które teraz wyniknęły, tych zwrotu tych pieniędzy, które zostały nieprawnie nadpłacone, powinna być zakończona i firma Kulczyk powinna, jako zarządzająca tą autostradą, powinna zwrócić nam te pieniądze. Tym bardziej, że wiemy, że też wychodzą pewne nieprawidłowości związane, tak jak pani Fedak wspomniała, z Ciechem i też jest to związane właśnie z firmą państwa pana Kulczyka, świętej pamięci. Dlatego tutaj rodzi też jakieś takie podejrzenia, że coś na styku gospodarczym i politycznym nie zagrało i należy te kwestie na pewno wyjaśnić. Ale dla mnie najważniejsze jest to nie prowadzenie. Ja chciałbym uzyskać rezultaty tych działań, bo żeby nie okazało się znowu, że będzie tak kwestia podniesiona w ten sposób, że my nie ruszymy waszych, a wy nie ruszycie naszych. No i wszystko gdzieś tam w latach, a już wiemy, że to się z 12-14 lat toczy i gdzieś zaginie w otchłani czasu i nigdy się o tym nie dowiemy, co kto i dlaczego co zrobił.
Nowoczesna, poseł Paweł Pudłowski.
Ta sprawa jest rzeczywiście bardzo ciekawa. To znaczy, nie było autostrady. Ja podobnie pewnie jak państwo wielokrotnie przedzierałem się do Warszawy przed tym, jak była autostrada, więc była konieczność autostrady i państwo nie stanęło na wysokości zadania, budując tę autostradę przez wiele lat. Podjął się prywatny inwestor i stawki, które płacimy na tej autostradzie, są daleko większe niż wszystkich innych, a to jest nie tylko ten odcinek A2, ale przypomnę, że jeszcze jest odcinek Katowice-Kraków A4, równie drogi. Także mamy dwa odcinki autostrady obsługiwanej, wybudowanej i obsługiwanej prywatnie, która jest mniej więcej dwa razy droższa, tyle co średnia europejska. 20-22 grosze za kilometr, w Polsce 40 groszy na tych odcinkach przyszło nam płacić. Na swoim dyżurze poselskim wielokrotnie przyjmowałem przedsiębiorców i osoby prywatne, które zastanawiają się, jak to jest możliwe, że płacimy 10-15 groszy na tej samej drodze w innym miejscu, a tutaj 40, więc prawie 4 razy tyle. Interweniowałem, składałem do ministra infrastruktury interpelacje i dostawałem bardzo zdawkowe odpowiedzi, tłumaczące mniej więcej, że jest umowa umożliwia przedsiębiorcy podnoszenie tych cen i w zasadzie nic nie można zrobić. Czy doszło do przekrętu, czy nie, to oceni prokuratura, natomiast bezwzględnie płacimy jako obywatele za ten odcinek autostrady za dużo. No i pani Fedak wywołała ciekawy temat, bo rzeczywiście ten kredyt, który Kulczyk pobierał na transakcję Ciechu, która zresztą jest zakwestionowana nie tylko przez prokuraturę, ale również przez NIK w raporcie sprzed 2 lat, to rzeczywiście pan premier, pan Mateusz Morawiecki, był wówczas prezesem BZWBK. Tajność tej umowy też coś, co uważam, że nad tym powinniśmy zapanować. Dlaczego taka umowa jest tajna? Autostrada jest publiczna, wykonawca był znaną firmą. Takie umowy powinny być moim zdaniem transparentne i do wglądu obywateli. Tutaj dochodzi jeszcze taki element, że słyszeliśmy od pana Liberackiego, który zawierał tą umowę, że ona była inaczej zawiązana na początku, a później mocno zmieniona przez aneksy. I ja jako poseł Rzeczpospolitej chciałbym poznać również te aneksy. To znaczy, jaka była pierwotna umowa, jakie były aneksy, z czego wynikała ta zmiana i dlaczego teraz w zasadzie umożliwia się podnoszenie tej kwoty opłat w nieskończoność.
Tak, to był 97 rok, kiedy minister Bogusław Liberacki podpisywał. Sebastian Pieńkowski, teraz Prawo i Sprawiedliwość.
Zgadzam się z panem Anackim, że trzeba sprawę zbadać dogłębnie. Prokuratura dobrze, że tym się zajęła. Będziemy mieli jakieś wnioski. Tutaj z moimi przedmówcami też się zgadzam. Sprawę trzeba wyjaśnić, bo jeśli coś jest nienaturalnie drogie, no to jest to co najmniej dziwne, tak? Czyli ktoś na tym korzysta kosztem obywateli i nie ma wyjścia. Po prostu prokuratura musi to wyjaśnić i myślę, że te wszystkie aneksy, o których mówi pan poseł Podłoski, zostaną ujawnione i będziemy mogli sobie wyrobić zdanie, kto spowodował, że przepłacamy za ten przejazd.
Szczegóły są tajne tej umowy. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Szanowni Państwo, po pierwsze, ja pamiętam ten czas, kiedy ta umowa była podpisywana. No, autostrady nie było. Faktycznie nie szło jechać do Warszawy właściwie. I jeszcze jedno. Nie było żadnej szansy, żeby w tamtym momencie państwo mogło tę autostradę zbudować. No, taki był czas, takie były uwarunkowania
środków
finansowe.
Środków unijnych nie było.
I oczywiście, że bardzo słusznie, pani przewodnicząca, pani minister, nie było środków unijnych, to też wyraźnie sobie powiedzmy. To był pewien eksperyment, no, duża inwestycja budowana właśnie w ramach przez prywatną firmę. Bardzo nie lubię płacić, jeździć tak tą autostradą, płacić nie, bo te opłaty są wysokie. Czy to trzeba zbadać? Zbadajmy. Szczególnie tutaj pan poseł Pudłowski wspomniał o tych aneksach, bo z jednej strony umowa, a później kolejne aneksy do tej umowy. Odpowiednie służby, w tym momencie prokuratura powinna to zbadać. Chociaż jedno jeszcze zastrzeżenie. Tu pan z Kukiz powiedział coś takiego, coś gdzieś jakoś słyszałem, no ja nie słyszałem, właśnie mówmy o faktach, jeżeli są tam nieprawidłowości, to należy je wytknąć. Niestety, ta budowana prywatnie, to oznacza z kredytu, więc myślę, że jest kalkulacja, którą warto też sprawdzić, w jaki sposób to funkcjonuje.
To jest Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Jeszcze jeden temat, o którym w tym tygodniu było głośno, mianowicie temat wokół osoby byłego opozycjonisty Władysława Frasyniuka, którego to rano w jego domu zatrzymano. Następnie nałożono kajdanki, później przewieziono do prokuratury, przesłuchano, przesłuchanie trwało 10 minut, no i zwolniono. I teraz pytanie, krótkie, syntetyczne. Czy według państwa jest w takim działaniu policji, która działała zgodnie z zarządzeniem prokuratury, coś uwłaczającego, czy poniżającego, jak twierdzi sam Frasyniuk? Oraz zresztą nie tylko Frasyniuk, jakaś część osób go popierających w tym politycznej opozycji. No i teraz zaczniemy od Kukiz 15, Sławomir Kowalski.
Ja powiem w ten sposób. Pan Frasyniuk, jak będąc byłym opozycjonistą, walczył o prawo uczciwe, tolerancję, o to, żeby to prawo działało w odpowiedni sposób. No i teraz znalazł się troszeczkę w takiej kuriozalnej sytuacji, bo prawo, o które walczył, dosięgnęło także i jego. Niestety pan Frasyniuk dla niego i dla jego rozumowania nie jest poza prawem i ponad prawem. Jeśli obowiązują nas wszystkich Polaków te same prawa, to pana Frasyniuka także. Z tego, co widziałem w telewizji i słyszałem, że pan Frasyniuk bardzo delikatny i nie powiem, że jakiś napastliwy sposób został zatrzymany i policja zachowała się bardzo pozytywnie w tej kwestii. A druga sprawa, tak jak mówię, pan Frasyniuk dostał wezwania do prokuratury, nie stawił się, czyli formalnie złamał prawo i nastąpiła taka kolej zdarzeń dalsza. Ja myślę, że to jest kolejny spektakl medialny, który ma na celu przyciągnąć uwagę do pewnych działań. Niestety nie wiem jakich. Zobaczymy, może to się okaże za chwilę. Być może możemy to spojrzeć w tym kierunku, bo widzieliśmy pana Frasyniuka, jak przemawiał w towarzystwie osób będących z podejrzanych jakichś dziwnych stowarzyszeń z byłymi UBK-ami, SBK-ami, bronił ich. Dlaczego tak się stało? Po co to robił?
Jeszcze 9 minut.
Nie wiem, dlaczego tak było, ale myślę, że w tej kwestii pan Frasyniuk nie powinien mieć nic do powiedzenia. Prokuratura i policja zadziałała tak, jak powinna.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja bym radziła panu Frasyniakowi jednak udać się i wyjaśnić tę sprawę, złożyć wyjaśnienia lub ich nie złożyć czy odmówić, ale jednak na wezwanie prokuratora się udać. Natomiast wydaje się, że te środki w postaci zakuwania o 6 rano Frasyniuka za to, że siedział na tej ziemi w kajdany, to wydają mi się trochę też nieadekwatne i po prostu ta reakcja jakaś jest mocno przesadzona. Także trudno tutaj powiedzieć. No ja powiem w ten sposób. Jeżeli również inni politycy, którzy demonstrują, czy którym się będzie stawiało zarzuty lub są zamieszani w jakiejś sprawy, będą wzywani przez prokuratora, no to okej. Jeżeli natomiast to będą akcje wybiórcze, no to one są trochę nieadekwatne, no bo naprawdę ten człowiek chyba na tej ziemi nic tam takiego nie zrobił, żeby go od razu zakuć. No nie wiem, nie ma podejrzenia, że ma broń, nie ma podejrzenia, że będzie strzelał do tych policjantów, nie. Trzech policjantów, no takie, wydaje mi się, że to jest nieadekwatne trochę.
Ale powiedział, że ma, przepraszam za słowa, ale ma w dupie prawo.
Sebastian Pińkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Niestety to potwierdza tezę, że część polityków, pan Frasyniuk jest politykiem, może nieczynnym, ale jest politykiem. Czy pani poseł Sibińska, która w Radio Gorzów mówi, że ona oczywiście jest zwykłym obywatelem, pan redaktor, który z nią rozmawia, jest zwykłym obywatelem, ale oczywiście pan Frasyniuk jest niezwykłym obywatelem i trzeba go inaczej traktować. Myślę, że właśnie ci politycy, pan Frasyniuk, pani Sibińska, nie zrozumieli, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Właśnie dlatego, że powstała kasta ludzi, która jest ponad prawem. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, zresztą ma to w nazwie, pokazuje prawo, że prawo obowiązuje wszystkich. I tutaj pan Frasyniuk zachował się niepoprawnie, poniósł konsekwencje. I to wszystko. Właściwie powinniśmy takie postawy piętnować, bo tak, opozycjonista z piękną kartą nie powinien się zachowywać. On właśnie powinien pokazywać, że jeśli jest prawo i je ktoś realizuje, to on powinien się temu prawu poddać. Więc ta demonstracja polega tylko na tym, że pokazuje, że jak jeden z redaktorów powiedział, władza na niektórych działa jak opium. Jak to opium im zabrać, to mają jakieś delirium i nie potrafią się przyzwoicie zachować.
Nowoczesna poseł Paweł Pudłowski.
Chciałem podziękować, że pan redaktor podjął ten temat. Uważam, że on jest ważny. Myślę, że policja tu zachowała się tak, jak powinna. Także tutaj akurat policji nie można nic zarzucić. Dostała wytyczne, podjechała. Godzina myślę, że ma mniejsze znaczenie. Myślę, że pan Frasyniuk liczył się z takim obrotem spraw. Nie pojawiał się na wezwanie. Podobnie zresztą jak minister Ziobro swego czasu się nie pojawiał na wezwanie i został doprowadzony siłą, by złożyć wyjaśnienia. Odmówił składania takich wyjaśnień. Zauważam, że podczas Marszu Niepodległości były osoby, które posługiwały się hasłami neonacjonalistycznymi, które nie zostały jeszcze doprowadzone przed oblicze sprawiedliwości, więc gdzie jest prawo w tym momencie? Tutaj natomiast mamy przejaw obywatelskiego nieposłuszeństwa. Pan Frasyniuk mówi, o co mu chodzi. Zgadzam się, że oczywiście jest to działanie nieprawne i być może powinien się zgłosić, nie składając wyjaśnień. Natomiast pojawia się takie pytanie, jak obywatel, który nie godzi się na to, że nie mamy trójpodziału władzy w Polsce, nie godzi się na wybór kolesiów do KRS-u, nie godzi się na brak publikacji Trybunału Konstytucyjnego i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy na początku dzisiejszego programu, jak on ma się zachować? Forma wybrana przez pana Frasyniuka jest delikatną formą. No usiadł, potem było troszkę przepychanki, ale nie było żadnej bójki i nie stawił się, więc jest to taka forma pasywna, rzeczywiście nieprawna. Jak obywatel, który nie godzi się z tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, powinien reagować? To jest otwarte pytanie do naszych słuchaczy. Co możemy zrobić? Oczywiście co 4 lata możemy zagłosować, ale czy w tym międzyczasie, czy powinniśmy podejmować jakieś działania, jakąś polemikę, jakąś dyskusję?
Zostawiam mamy dwie wypowiedzi. Mirosław Marcinkiewicz.
Ja mogę odpowiedzieć na końcu.
Może jednak ja powiem na razie. Po pierwsze, ja się doczytałem gdzieś w internecie, że okazuje się, iż demonstracja, w której uczestniczył pan Władysław Frasyniuk, była jednak legalna. Więc to jest, myślę, ważny element. On robił to, co miał prawo robić, to po pierwsze. Po drugie, prawo, tak, trzeba stosować i pewnie ja na miejscu pana Frasyniuka po prostu bym do tej prokuratury mimo wszystko się udał, ale obywatelskie nieposłuszeństwo też ma swoje prawa. Gdyby przed kilkudziesięciu laty, gdybyśmy się wszyscy stosowali do prawa, które wtedy obowiązywało, a przypomnę tylko, że nie można było nawet w trzy osoby stać na ulicy, bo to było zabronione, to dziś w dalszym ciągu byśmy chodzili z czerwonymi flagami na pierwszomajowe pewnie demonstracje. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Tu zgadzam się z kolegą Pinkowskim, że nowa kasta powstała. Słyszeliśmy to. Frasyniuka zakuwa się w kajdanki, dlatego, bo protestował, a gdy z mównicy sejmowej padają słowa mówiące o zdradzieckich mordach i morderstwie, które podobno zostały popełnione, to jest policzek dla, myślę, każdego Polaka, to do dzisiaj właściwie konsekwencji żadnych nie ma i wszystko fajnie, bo łatwo jest zakuć w kajdanki Frasyniuka.
I nam został jeszcze Robert Sanocki, porozumiemy.
Czy ja tutaj zacytuję może niezwykle ważne słowa w kontekście tych wszystkich wypowiedzi na temat Władysława Frasyniuka, ponieważ on dla mojego pokolenia nie jest żadnym symbolem buntu i walki o niepodległość, tylko taką twarzą establishmentu, tego przełomu wieków. I powiem tak, cytując. Drogi Władysławie Frasyniuku, żeście komunistów pokonali? No nie, wyście się z nami. K3.A. Przy okrągłym stole 4 czerwca i 4 czerwca 89 dogadali. I to napisał w przypływie szczerości pan Włodzimierz Czarzasty, lider SLD. Więc jeżeli
pan
mówimy,
uważa, bo tam był Lech i Jarosław Kaczyński. Lech Kaczyński przecież,
dobrze,
pan uważa.
Tylko kto się dogadał, ten się dogadał. Więc jeżeli
no siedzieli
dla mnie,
i nic nie nadali tam pewnie.
Ale
droga
to
się
pani,
nie dogadali właśnie.
Ja nie wchodziłem pani w słowo. Widzę, że ten przypływ szczerości Włodzimierza Czarzastego tutaj wywołuje niektórych innych też.
Czy to jest dla pana idol?
Nie jest idol.
A kto jest idolem?
Nie, potrafię po prostu łączyć ze sobą fakty. Jeżeli ktoś,
a kto jest symbolem solidarności dla pana?
Ale wie pan co, dla mnie symbolem solidarności są ludzie, którzy wyszli na ulicę i walczyli. Ci ludzie, obywatele, nie chodzi o liderów. Tak naprawdę twarze nie są istotne. To są te setki tysięcy ludzi, które walczyły o tą niepodległość, dzięki której pan dzisiaj może być w Sejmie i nas reprezentować.
Oj,
ja
to nie były setki tysięcy. Oj, nie były.
Ale myślę, że większość ludzi w Polsce chciało.
Pan przewodniczący Marciniewicz powiedział, że za protestowanie. To nie za protestowanie, tylko za atak na policjant.
Jeżeli mógłbym tylko skończyć. Widzę, że tutaj właśnie wygląda to w ten sposób, że tak jak mówiłem, no Władysław Frasyniuk, czy w wypadku tutaj spółki Ciech, czy autostrady, teraz będziemy mieli praworządność, super prokuratura funkcjonowała, wydała polecenie, a w wypadku tego, co nie pasuje opozycji, zawsze będzie inaczej. Ja uważam, że tak jak tutaj wszyscy przedmówcy mówili, no rzeczywiście zostało złamane prawo, pan Frasyniuk został doprowadzony, nie chciał składać wyjaśnień, temat jest zamknięty. Istotą sprawy jest to, czy on dla młodego pokolenia, kolejnych pokoleń Polaków będzie jakąkolwiek ikoną. Myślę, że tu Włodzimierz Czarzasty podsumował to.
Lubuskie.
Tak jak należy.
Forum też uważam za zamknięte. Dziękuję państwu za udział w programie. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował Sebastian Pieńkowski.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Robert Tanacki, Porozumienie.
Dobrej soboty, dziękuję bardzo.
Nowoczesną, Paweł Pudłowski.
Pozdrawiam, udanego dnia.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję państwu.
A Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję, Bogdan Sadowski. Do usłyszenia.